No tu jest kilka nieporozumień, jakie się zakradły i to nie jest jedyny przypadek jednego pana redaktora, ale czytałem również w innych czasopismach różnego rodzaju, a także pismach różnych organizacji do czynników najwyższych, różnego rodzaju stwierdzenia, które nie znajdują potwierdzenia w faktach. Po pierwsze, wynikają z niedoinformowania i dobrze było, żeby tak jak Państwo tutaj informujecie się bezpośrednio o źródła, również niektóre inne osoby to czyniły. Czy to jest zgodne z, Pani pyta, z zasadami ochrony przyrody? Tak, my działamy w oparciu o ustawy o ochronie przyrody. Zarówno poprzednia ustawa z roku 91 z modyfikacjami, jak i obowiązująca od 1 maja ustawa z 16 kwietnia bieżącego roku określają nam sposób i zasady działania na obszarze Parku Narodowego, uwzględniając w tym również gospodarkę leśną poprzez tak zwane strefowanie. I jest to nie tyle nowum, co powiedzmy niedawno wprowadzona sprawa podziału na trzy, a nie na dwie strefy ochronne. Strefa tej ochrony ścisłej, która, tak jak tu dyrektor mówił, jest pozostawiona do tego, żeby można było pokazać, bo nigdzie indziej tego zrobić nie można, jak przebiegają naturalne procesy bez ingerencji człowieka, przynajmniej tej bezpośredniej, bo nie mówię o wpływach z dalszej odległości. Ta strefa ochrony czynnej, gdzie my po prostu stawiamy sobie cel, że za cel mamy ochronić na przykład Sasankę Słowacką, w związku z tym w korciskach robimy to i to, wycinamy las, żeby ona mogła rosnąć, prawda? I to jest przez nas postawiony cel. No i jest strefa ochrony krajobrazowej, która, tak jak tu zapisano zresztą, dotyczy gruntów, na których prowadzi się zrównoważoną, czyli zgodną z zasadami przyrody, gospodarkę, czy to leśną, czy inną. I takim przykładem jest właśnie wspólnota witoska. Oni zawsze prowadzili zrównoważoną gospodarkę leśną i chcą taką gospodarkę prowadzić, a zatem to jest rzeczywiście standardowa ochrona krajobrazowa. Ten podział jest wprowadzany nie ustawą, a planem ochrony, którego jeszcze nie wydano, minister nie podpisał i nie upublicznił. Zatem ja rozumiem, że stąd mogą wynikać niedoinformowania. Tym bardziej trzeba się pytać dyrekcji parku. I chcę potwierdzić to, co tutaj powiedziano. Nie było tu żadnego przypadku zmiany kategorii z ochrony ścisłej na ochronę krajobrazową. Nigdzie w parku takiego przypadku nie było. Nie tylko tutaj. Nigdzie. Nigdzie.
Nie na Kasprowie.
Natomiast ani nawet na Kasprowie, a tym mówię
Nie
na
zawsze
Kasprowie.
na grę wychodzą
Na
na
Kasprowym została ochrona ścisła, bo ona jest rozumiana jako sposób działania na ogólnie, na przestrzeni, jako pewna strefa, pewien obszar. To nie może być punktowo, że to jest, a to nie jest. Również, ale w tym planie ochrony, o którym mówię, że jeszcze nie został wydany, są zapisy, co niektórzy wychwycili, że strefą ochrony krajobrazowej objęto wszystkie tereny zagospodarowane, zainwestowane. To nie znaczy, że cały Kasprowy jest objęty ochroną krajobrazową. Nie znaczy, wręcz przeciwnie, tak powiedzieliśmy, ochroną ścisłą. Natomiast jest idiotyzmem twierdzenie, że pod stadionem jest strefa ochrony ścisłej czy częściowej. Tam nie ma żadnej ochrony. To jest gospodarcze wykorzystywanie tego terenu. Że pod drogą publiczną jest jakakolwiek ochrona. To jest na co najwyżej ochrona krajobrazowa. To samo dotyczy tutaj stadionów na Krokwi, na przykład, czy skoczni narciarskiej, czy gruntu pod samym obiektem, na przykład pod budynkiem stacji kolei linowej na Kasprowym Wierchu, a nie obszaru Kasprowego. I nie oszukujmy się, te rzeczy, które zostały wprowadzone i wpisane jako strefa ochrony krajobrazowej, jest usankcjonowanym stanu faktycznego. Jeśli ktoś chce być obłudny i twierdzić, że wszędzie cały park to jest ochrona ścisła, to może tak twierdzić, ale my jesteśmy zobowiązani działać w realiach, jakie istotnie występują. I chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, mianowicie jeśli chodzi o park i wspólnotę, sposób gospodarowania w lasach jest istotnie nieco odmienny. Ponieważ w Parku Narodowym nam nie zależy na drewnie w ogóle. W ogóle. Naszym celem nie jest pozyskiwanie drewna. my robimy te cięcia z trzech powodów. Albo to są użytki tak zwane przygodne, czyli wiatr wywrócił, trzeba to w jakiś sposób uporządkować i to tylko w strefie ochrony częściowej. Albo sanitarne, z powodu zabezpieczenia przez gradację kornika drukarza, czyli tak masowym pojawieniem, który zagrażałby sąsiednim lasom. Albo trzeci i powód, ostatni, to jest przebudowa drzewostanu, o której tu pan dyrektor wspominał. I to są tylko te trzy powody, dla których my w ogóle cokolwiek w lasach robimy. Nie ma żadnych innych powodów. Trudno natomiast wymagać od nas, żeby robiąc jakieś działania w lesie, to drewno marnować. Jeśli ono jest pozyskiwane w takim zakresie, jakim jest na terenie parku, to staramy się część tego drewna przynajmniej sprzedać. Ale równocześnie podkreślam, że zgodnie z nowymi, tak powiem, nową koncepcją, czy nowymi zasadami, czy powiedzmy przyjętymi zasadami ochrony ekosystemów leśnych, duża część drewna wielkowymiarowego, czyli tych kłód, zostawiamy w lesie do tak zwanej mineralizacji, czyli zgnicia. I to ma bardzo wielowątkowe potem efekty ekologiczne, co do których wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy. Tutaj może nie jest miejsce na szczegółowe wymienianie, jakie to by były te efekty.